Dzisiaj zajmiemy się, drodzy, pierwszym listem do Tymoteusza, rozdziałem trzecim i pierwszymi siedmioma wersetami. A dzisiejszy temat brzmi charakter. Bo tak naprawdę, kiedy czyta się pierwsze 13 wersetów, to nie tylko jest tam mowa o ludziach, ale przede wszystkim jest mowa o ich charakterze. Czyli dzisiaj charakter, część pierwsza, starsi zboru. Na samym początku apostoł Paweł rozpoczyna jakby wejście w ten temat słowami: kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Kiedy czyta się Dzieje Apostolskie, ale kiedy też byśmy mieli okazję przeczytać historię Kościoła, to okaże się, że kiedy zaczynały się prześladowania, to od kogo zaczynano? Zawsze od przywódców Kościoła. Czy pamiętacie, kogo aresztowano po raz pierwszy, jeśli chodzi o zbór jerozolimski? Piotra i Jana. To byli pierwsi, których aresztowano z powodu głoszonej Ewangelii, o czym możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich w rozdziale 4. A gdybyśmy otworzyli Dzieje Apostolskie, rozdział 12, to tam od wersetu 1 czytamy, że w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i zaczął ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Gdy zaś widział, że to podoba się Żydom, kazał pojmać i Piotra, a były to dni prześników. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając go po święcie Paschy stawić przed ludem. W domyśle i zabić. Jak pamiętamy, w cudowny sposób Piotr został ocalony. Słowa więc apostoła Pawła, chrześcijanie, którzy w tamtym czasie żyli, mogli odebrać jako zachętę do całkowitego poświęcenia swojego życia dla Jezusa i dla Kościoła. To przesłanie jest także przesłaniem dla chrześcijan żyjących w obecnych czasach. Jednak rozmyślając nad tym słowem, doszedłem do wniosku, że te słowa inaczej brzmią w naszych czasach. My tak tego nie odbieramy. Gdyby przyjrzeć się zborom naszym, okaże się, że ludzie nie chcą być starszymi. Nie chcą być biskupami, prezbiterami, prawda? Stronią od tego, jak od przysłowiowego ognia. I myślę, że nie chodzi tylko o to, że jednak wiąże się to z pewną odpowiedzialnością, jaką człowiek bierze na siebie, ale też ludzie podchodzą do tego, że w końcu i tak mam dosyć swoich zmartwień, obowiązków, w swoim domu, w swojej pracy. Dlaczego miałbym wziąć na siebie jeszcze odpowiedzialność za zbór? Ale czasami można powiedzieć, że zbory same są sobie winne. Ponieważ przez to, w jaki sposób traktujemy starszych, powoduje, że ludzie sobie myślą, że to wątpliwy zaszczyt zbierania albo obrywania wiecznie za coś. Po co mi to? Lepiej siedzieć w ławce. Jednak kiedy czyta się Słowo Boże, to Biblia zachęca wszystkich wierzących, wszystkich, do tego, aby ciągle wzrastali w wierze. Wzrost natomiast w wierze powoduje co? Że stajemy się coraz bardziej dojrzali. A jeśli stajemy się coraz bardziej dojrzali, czyli powinniśmy wziąć na siebie coraz większą odpowiedzialność, bo z tym wiąże się rozwój. Gdybyśmy otworzyli list do Efezjan, rozdział 4, to od wersetu 11 apostoł Paweł napisał tak. I on, chodzi tu o Boga, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, czyli przygotować świętych do służby, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędów. Ludzie więc, którzy spełniają kryteria biblijne na starszych, a którzy nie chcą wziąć tej odpowiedzialności na siebie, muszą sobie odpowiedzieć na jedno ważne pytanie. czy przypadkiem nie opieram się Bożej woli? Prawda? Bo my czasami nie patrzymy na wybór starszych jako na coś, czego Bóg pragnie i że jest to wyraz też Jego woli dla Kościoła. My też tego nie odbieramy osobiście, że no, bycie starszym to jest Boża wola, której powinienem się podporządkować. W tych 13 wersetach, dzisiaj przeczytaliśmy sobie tylko 7, ale w tych 13 wersetach apostoł Paweł odnosi się do trzech grup. Mówi o starszych, tak, biskupach, mówi o diakonach i mówi o kobietach. Gdybyśmy przyjrzeli się wszystkim tym cechom wymienionym przez apostoła Pawła, okaże się, że większość z nich odnosi się do charakteru człowieka, a nie jedynie do jego obdarowania. Ile czasu potrzeba, żeby stworzyć charakter, drodzy? Albo żeby mieć charakter? Tydzień? Czy w tydzień da się ukształtować charakter człowieka? Pół roku? Mało. Potrzeba do tego lat. I dzisiaj, drodzy, zajmiemy się tylko starszymi, a więc biskupami, czy jakby nie zwać ich też prezbiterami. To słowo biskup oznacza dosłownie nadzorujący lub przełożony. Biskupi lub prezbiterzy, bo takich nazywano, byli starszymi zborów w pierwszym kościele. Dzisiaj byśmy powiedzieli, bo to troszeczkę się zmieniło nazewnictwo, że byli oni przywódcami, tak, zborów. Ich zadaniem było przede wszystkim przewodzenie lokalnemu kościołowi, o czym czytamy na przykład w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, w wersecie 28, kiedy Paweł powiada: miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański, nabyty własną jego krwią. Zadaniem starszych było też głoszenie i nauczanie Słowa Bożego. Czytamy o tym w pierwszym liście do Tymoteusza 5,17. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Taka ciekawostka, możecie w domu sprawdzić, czy mówię prawdę. Diakonom Bóg nie dał nauczania. Ale to sprawdźcie w domu, czy mówię prawdę. Dalej. Starsi byli odpowiedzialni za napominanie niesfornych, ale także o dbanie o słabych członków społeczności, o czym czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale od wersetu 12. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy, zachowujcie pokój między sobą. Wzywam was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Ogólnie rzecz ujmując, starsi byli odpowiedzialni i są odpowiedzialni za dbanie o cały zbór. Jak pisze apostoł Piotr w 5 rozdziale 1 listu: starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Drodzy, a gdybym zadał pytanie, a kto wybierał starszych w pierwszym kościele? Dzisiaj wiemy kto. Zbór. Ale kto wybierał w pierwszym kościele? Gdybyśmy otworzyli pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 4, w wersecie 14 Paweł pisze tak: nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. I teraz gdybyśmy, bo wiemy, że nie tylko w pierwszym liście do Tymoteusza jest napisane, czym powinni się charakteryzować starsi, ale także w liście do Tytusa, tak, tam są te kryteria, to do kogo skieruje apostoł Paweł te listy? Do zborów? Czy do ludzi konkretnych? Do konkretnych ludzi, do Tymoteusza i do Tytusa. ich czyniąc odpowiedzialnymi, aby to oni ustanowili po zborach starszych. Zupełnie inaczej niż robimy to my. Jaki więc powinien być starszy według tego, co napisał apostoł Paweł? Po pierwsze, powinien być nienaganny. Czy jest ktoś wśród nas bez grzechu? No nie. Słowo Boże mówi, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Jedyną osobą, która była bez grzechu, był Pan Jezus Chrystus. To słowo więc oznacza życie czyste i niesplamione, ale też życie, któremu nie można zarzucić żadnych podstaw do postawienia zarzutów w sensie kryminalnym. No bo każdemu coś zawsze można znaleźć, prawda? Natomiast to słowo można też tak tłumaczyć, że nie znaleziono żadnych zarzutów kryminalnych dla takiego człowieka. Starszy według pierwszego listu do Tymoteusza 4,12, jak czytamy, Paweł powiada, niech cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Starsi więc mają być wzorem dla ludzi. Dalej czytamy, że mąż jednej żony. To jest proste, prawda? Mąż jednej żony. Drodzy, okazuje się, że to jest jedna z tych cech, z którą ludzie mają największy problem. Bo co to znaczy mąż jednej żony? W trzech komentarzach, w których sprawdzałem, na temat tej cechy było najwięcej. A wiecie dlaczego? Ponieważ są ludzie, którzy wierzą, że Paweł miał na myśli, że jeżeli takiemu starszemu zmarłaby żona, to nie może się już po raz drugi ożenić. Na podstawie tego fragmentu. Problem polega tylko na tym, że gdybyśmy otworzyli 1 Koryntian 7,39 albo Rzymian 7 rozdział, wersety 2-3, jest tam powiedziane o tym, że kiedy umiera jeden ze współmałżonków, to drugi jest wolny. Inni twierdzą, to też ciekawa teoria, że według tego wersetu starsi muszą być żonaci, czyli nie może być singiel. I to jest o tyle ciekawe, że apostoł Paweł, który pisał te słowa, w pierwszym liście do Koryntian 7,8 napisał tak. A mówię tym, którzy nie wstąpili w związek małżeński oraz wdowom. Dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim i ja jestem. Czyli Paweł napisałby coś przeciwko samemu sobie. Jest jeszcze kilka innych interpretacji, którymi już was nie chcę nudzić. Jednak myślę, że najbardziej trafną jest ta, o której możemy przeczytać w liście do Hebrajczyków. W 13 rozdziale i w wersecie 4, kiedy jest mowa, że małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane, rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Starsi więc powinni być dobrymi, dbającymi mężami i ojcami. Co ciekawe, znalazłem takie badanie przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, gdzie grupę ponad 1050 pastorów zapytano o różne rzeczy związane z ich służbą. I było kilka pytań, które dotyczyły właśnie tej sfery intymnej. Jak sobie z tym radzą, jak sobie radzą też ich znajomi. I drodzy, 30-40% oświadczyło, że w ogóle sobie z tym nie radzą i mają z tym problem. Mała, drobna rzecz. Ale ta mała, drobna rzecz powoduje wielkie spustoszenia. U nas nie jest to jeszcze tak mocno rozpowszechnione, dzięki Bogu, ale w innych krajach jakby powoli normą stają się skandale obyczajowe, kiedy pastor zostawia żonę i idzie z inną. I co ciekawe, że takie skandale mają bardzo szeroki zakres niszczenia. Ponieważ tak, niszczą tego pastora, niszczą jego rodzinę, niszczą zbór i jeszcze przy okazji niszczą dobrą nowinę, która była głoszona. Stąd myślę, Paweł pisał mąż jednej żony. Jakie inne cechy powinien mieć starszy zboru? Trzeźwy. A więc nie upijający się winem, nie pijący wina, bo tego Słowo Boże nie mówi, ale nie upijający się winem. Ponieważ wino jako używka może spowodować zaburzenie patrzenia albo postrzegania rzeczywistości czy trzeźwej oceny danej sprawy lub sytuacji. Słowo Boże w liście do Efezjan zachęca nas: i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha. Więc jeżeli już czymś człowiek musi się napełnić, to lepiej napełniać się Duchem. W wersecie trzecim Paweł dodaje do tego, albo mówi dosłownie: nie oddawajcie się pijaństwu. To słowo trzeźwe, myślę, że można w naszych czasach troszeczkę rozszerzyć. Że starsi nie powinni być niczym obwładnięci. Że nic nie powinno nimi kierować więcej niż tylko Słowo Boże i Bóg. Ponieważ może się tak zdarzyć, że na przykład starsi zaczną przyjmować łapówki. I co? Zmienia to postrzeganie rzeczywistości? Zmienia. Może zaczniemy robić wspólne interesy z kimś i to siłą rzeczy powoduje, że nasz obraz się zaciemnia. Albo na przykład dobro własnej rodziny może przysłonić właściwy osąd danej sytuacji. Dalej Paweł powiada: umiarkowany, lub jak mówią inne przekłady, rozsądny. Myślę, że znamy takie pojęcie jak zdrowy rozsądek. To taka zdolność trafnego oceniania sytuacji, ale też i odpowiednie zachowanie się do sytuacji. Trzeba wiedzieć, jak się zachować. Dalej jest przyzwoity. I to ciekawe słowo, ponieważ ono znaczy poukładany. Taki człowiek nie tworzy wokół siebie chaosu albo zamętu, niepokoju, ale starszy powinien wprowadzać porządek wokół siebie. Dalej mamy gościnny i to słowo oznacza kochający obcych. Starsi więc powinni nie tylko mieć otwarte domy dla członków społeczności, ale także dla ludzi, którzy do kościoła nie należą. Dalej mamy dobry nauczyciel i Paweł w liście do Tytusa napisał: trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy się jej przeciwstawiają. Dalej mamy nie oddający się pijaństwu i myślę, że też w naszych czasach można by do tego też jakby dopiąć, że to nie tylko alkohol jest w stanie zawładnąć człowiekiem, ale także tytoń, narkotyki czy inne uzależnienia. Niezadzierzysty. To słowo oznacza człowieka, który nie używa siły fizycznej. Całe szczęście, prawda, można powiedzieć. Lub innej przemocy wobec drugiego człowieka. Czasami się zdarza tak, że ludzie zaczynają używać przemocy psychicznej lub emocjonalnej. Albo grać na emocjach. Paweł mówi: takiego starszego wam nie życzę, który takie rzeczy potrafi. W drugim liście do Tymoteusza, w rozdziale drugim, od wersetu 24, Paweł pisze tak: a sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy. Jeśli nie zadzierzysty, to Paweł mówi, ma być łagodny, czyli taktowny, ciepły, łaskawy. A John MacArthur w swoim komentarzu napisał takie ciekawe słowo. Mówi tak: szybko wybaczający i nie chowający urazy. Dobry taki starszy, który ma dobrą pamięć do słowa, a nie do ludzkich grzechów. Dalej jest mowa: nieswarliwy, a więc niekłótliwy, czyli człowiek, który ciągle toczy boje o coś, prawda? O małe i większe rzeczy. Gdyby nie wojna, to nie miałby co robić. Paweł mówi: nieswarliwy. Dalej: niechciwy na grosz. W pierwszym liście Piotra 5:2 czytaliśmy już o tym, że paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddania. Może nas to dziwić, dlaczego Paweł tego użył, ale chciwość w czasach Pawła, ale też i w naszych czasach, charakteryzowała fałszywych nauczycieli. I tak jak czytamy w liście do Tytusa 1:11, tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Teraz mamy wersety od 4 do 5, kiedy Paweł dotyka sprawy domu i domowników. I według Pawła, jeśli nie potrafisz zarządzać własnym domem, to też nie poradzisz sobie z Bożym. I to słowo na pieczy, którego używa tutaj Paweł, jest o tyle ciekawe, że użyto go w bardzo ciekawym miejscu w Nowym Testamencie. A mianowicie w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. W Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale od wersetu 34 czytamy. I podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i tutaj pada to słowo i opiekował się nim. I dalej czytamy, a nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł, i tutaj to samo słowo, opiekuj się nim. Jeśli więc ktoś nie potrafi własnym domem się opiekować, Paweł mówi, nie poradzisz sobie również ze zborem. I dalej mamy werset 6. I zanim przejdziemy do rozpatrzenia go, to chciałbym powiedzieć taką rzecz. Drodzy, umiejętności może człowiek nabyć. Może się pewnych rzeczy nauczyć lub wyuczyć, jeśli czegoś mu brakuje. Wiedzę można przyswoić, prędzej czy później. Ale charakter wymaga czasu. Nie da się tego zrobić, tak jak mówiliśmy, w 5, 10, 15 minut. Stąd też Paweł ostrzega, aby starszymi nie zostawali ludzie dopiero co nawróceni. Ponieważ może to ich doprowadzić, jak mówiliśmy w niedzielę, do pychy, a tym samym mogą upaść. I ostatnią z wymienionych cech jest w wersecie 7 dobre imię u ludzi spoza zboru. W liście do Filipian w 2 rozdziale i wersecie 15 Paweł pisał, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Jeśli moi sąsiedzi o mnie źle mówią, to też źle to o mnie świadczy. I rodzi się pytanie, dlaczego apostoł Paweł postawił tak wysokie wymagania odnośnie starszych zboru? Kto jest w stanie to w ogóle udźwignąć? Drodzy, starsi mają z jednej strony prowadzić Boży lud, ale z drugiej strony mają go też chronić przed atakami z zewnątrz. Jak powiadają podręczniki mówiące o przywództwie, wszystko rośnie i upada wraz z przywódcami. Wszystko rośnie i upada. I myślę, że doskonałym obrazem są tutaj królowie biblijni. Zarówno w Judzie, jak i w Izraelu. Gdybyśmy otworzyli pierwszą Księgę Królewską, rozdział 9, to czytamy tam, a gdy Salomon dokończył budowę przybytku pańskiego i pałacu królewskiego oraz wszystkiego, co pragnął wykonać, ukazał się Pan Salomonowi po raz drugi, tak jak mu się ukazał on gdzieś w Gibeonie. I rzekł do niego, słyszałem modlitwę i błagania twoje, które zanosiłeś do mnie. Poświęciłem ten przybytek, który zbudowałeś, aby tam przebywało moje imię po wieczne czasy. Tam będą też moje oczy i moje serce po wszystkie dni. Jeżeli zatem będziesz postępował przede mną, jak postępował Dawid, twój ojciec, w szczerości serca i w prawości, czyniąc wszystko zgodnie z tym, co ci nakazałem, przestrzegając moich przykazań i praw, utwierdzę twój tron królewski nad Izraelem na wieki, jak obiecałem Dawidowi, twojemu ojcu, mówiąc, nie zabraknie ci męskiego potomka na tronie Izraela. Czy Dawid był chodzącym ideałem? Był? No nie był. A sam Bóg powiedział, postępował w szczerości serca i prawości, czyniąc wszystko to, co mu nakazałem. Przestrzegał moich przykazań i praw. Czyżby Bóg nie pamiętał o pewnych rzeczach? Drodzy, Dawid wiele rzeczy złych zrobił. Ale kiedy czyta się jego historię, to widać, że ten człowiek miał charakter ukształtowany przez Boga. Ponieważ potrafił przyznawać się do swoich błędów i grzechów. On nie mówił, że miałem co innego na myśli, to nie ja, to oni. Pamiętamy pewnie, jak zgrzeszył z Betrzebą, jak doprowadził do tego, że jej mąż został zabity. I w drugiej księdze Samuela w 12 rozdziale od wersetu 5 czytamy, kiedy Natan opowiedział mu historię, która miała go przybliżyć do tej sytuacji, wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana: jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpi. Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Wtedy Natan rzekł do Dawida: ty jesteś tym mężem. Tak mówi Pan Bóg Izraela: ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i ja cię wyrwałem z ręki Saula. Co na to Dawid? Byli gorsi. Saul to już w ogóle był taki, że... W wersecie 13 czytamy: wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Kiedy potem czyta się historię królów, to wszyscy oni do kogo byli porównywani? Do Dawida. Gdybyśmy otworzyli pierwszą księgę królewską, rozdział 11, werset 6, czytamy tam: Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu, jak Dawid, jego ojciec. A w 15 rozdziale i wersecie 11 czytamy: Asa czynił to, co prawe w oczach Pana, tak jak Dawid, jego praojciec. Postawa królów, chcąc nie chcąc, wpływała na losy całego narodu. Jak czytamy w pierwszej księdze królewskiej w rozdziale 22: tylko świątynki na wyżynach nie zostały usunięte i lud w dalszym ciągu składał na wyżynach ofiary i spalał kadzidła. A w pierwszej księdze Samuela w rozdziale 2 od wersetu 11 czytamy, że Elkana wrócił do Ramy, do swojego domu, a chłopiec służył Panu przy kapłanie Heli. Ale synowie Helego byli nikczemni i nie znali Pana. Nie trzymali się też prawa obowiązującego kapłanów i lud. Bo gdy ktoś składał ofiarę, przychodził sługa kapłański, gdy mięso się jeszcze gotowało, z trójzębnym widelcem w ręku i wsadzał go do kotła lub do garnka, czy do rondla, czy do misy, i wszystko, co widelec wydobył, brał kapłan dla siebie. Tak czynili całemu Izraelowi, który przychodził tam w Sylo. Jak czytamy, efektem ich działalności było to, że bardzo wielki był grzech tych młodzieńców przed obliczem Pana, gdyż ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar. To, co mnie uderzyło, drodzy, kiedy czyta się tą historię dalej, to Samuel był Bożym mężem. Prawda? A wiecie, jacy byli jego synowie? Prawie tacy jak synowie Helego. Smutne to, że nie poszli w ślady swojego ojca. Można więc powiedzieć, że wybierając starszych zborów, wybieramy poniekąd naszą przyszłość. Nie tylko teraźniejszość, ale i przyszłość. Kiedy Paweł żegnał się ze starszyzną efeską w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, powiedział do nich: ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie. Pamiętajcie, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Salomon zaś w 11 rozdziale przypowieści Salomona napisał: gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada. Lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo. Dalej w 15 rozdziale powiada: gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły. Lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie. A w 29 rozdziale czytamy, że gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Błogosławiony ten, kto przestrzega nauki. Natomiast ciekawą radę udzielił Salomon w księdze Kaznodziei Salomona w 4 rozdziale i wersecie 13 powiadając tak: ubogi, lecz mądry młodzieniec jest lepszy niż król stary i głupi, który już nie przyjmuje ostrzeżenia. Ciekawe. To zaś pokazuje nam, jak ważne jest, aby naprawdę przykładać się do wyborów. żeby jednak zrobić to z głową. Takim przykładem złego wyboru, a z drugiej strony dobrego wyboru, jest trzeci list Jana. On jest krótki, ponieważ mamy tam w sumie trzy postacie, ale dwie główne. Chodzi tam o Gajusa i Diotrefesa. I o Gajusie apostoł Jan napisał tak. Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuje w prawdzie. Umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze ma się dusza twoja. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności twojej, że ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszę, że dzieci moje żyją w prawdzie. Umiłowany, wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom, którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości twojej. I dobrze postąpisz, jeżeli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. Natomiast o Diotrefesie napisał tak. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Dlatego jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadowalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest. Kto czyni źle, nie widział Boga. Widzimy różnicę? Ten sam zbór, ten sam czas, dwóch różnych ludzi, którzy zachowują się w dwojaki sposób. Bycie starszym, tak jak już czytaliśmy to według Piotra, to jest to, aby paść Bożą trzodę, aby prowadzić ludzi z oddaniem, a nie dlatego, że się nimi rządzi. Oznacza to troskę i poświęcenie, a nie panowanie. Oznacza to służbę. I drodzy, biorąc pod uwagę to wszystko, o czym dzisiaj żeśmy powiedzieli, to służba starszych jest służbą tak naprawdę wśród ludzi. Różnych ludzi. Ile trzeba mieć miłości, powściągliwości języka, opanowania, ale też czasami stanowczości, aby to wszystko jakoś ogarnąć. Bycie starszym to nie tylko patrzenie na to, co jest tu i teraz i rozwiązywanie tych problemów, które są na dzisiaj, ale też wybieganie w przyszłość i wyznaczanie kierunku. Dlatego też w liście do Hebrajczyków czytamy: bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. A Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale od wersetu 12 pisał: a prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Drodzy, myślę, że każdy z nas zetknął się z czymś takim. Jak wiele w naszym codziennym życiu zależy od ludzi, którzy stoją na czele. Jak ważne jest to, kto kieruje na przykład szkołą naszych dzieci. Albo kto kieruje zakładem pracy, miastem czy państwem. Coraz częściej zaczynam się modlić o władzę naszego państwa. O mądrość dla nich. Jak ważne jest to, kto stoi na czele. Ale każdy, kto kiedykolwiek miał odpowiedzialność, opiekując się też ludźmi, którzy zostali mu powierzeni, wie, jaka to wielka odpowiedzialność i że nie jest to łatwe. Kiedy prorok Samuel został wysłany przez Boga, aby namaścić nowego króla, pomimo tego, że był jeszcze Saul, to jak pamiętamy tą historię, no tak popatrzył na tych synów Isaiego i no, podobali mu się. Jak pamiętacie, to też ciekawe, że Samuel pamiętał, w jaki sposób Bóg wskazał Saula, że Saul był wyższy od wszystkich, więc tak popatrzył, ten był idealny. Natomiast Bóg powiedział do niego: nie patrz na jego wygląd. i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, a Pan patrzy na serce. Drodzy, czy potrafimy zajrzeć do ludzkiego serca? Gdybyśmy byli kardiologami, do tego mięśnia tak, ale do ludzkiego serca nie da się zajrzeć. Dlatego Bóg postanowił, że da nam pewne kryteria oceny, mówiąc, patrz na charakter, kiedy wybierasz. Dobrze jest też nie tylko patrzeć na charakter, ale także poświęcić czas na post i modlitwę, aby szukać tego, co Boże. I chciałbym zakończyć takim słowem z Dziejów Apostolskich, kiedy to chciano zastąpić Judasza. I wtedy ustanowiono pewne kryteria. To ciekawe, bo tam była większa grupa ludzi, ale ustanawiając kryteria, okazało się, że na końcu było tylko dwóch, którzy mogli je spełnić. I od wersetu 24 czytamy. Potem modlili się tymi słowy. Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego obrałeś, aby zajął miejsce w tej służbie i w posłannictwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść na miejsce swoje. I dali im losy, a los padł na Macieja i został dołączony do grona 11 apostołów. Ważny jest charakter. Zgodzicie się? Większość naszych problemów jest z tego, że nam się podoba. Ale charakter albo jego brak powoduje wielkie szkody. Nawet jeśli człowiek niewiele wie, niewiele potrafi, ale ma charakter odpowiedni, taki Boży, to i się nauczy i zrozumie, ale będzie z tego mniej problemów niż człowiekiem, który ma nieboży charakter, a który dużo wie, dużo potrafi. Z tego będzie więcej kłopotów.